Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja jest pani Katarzyna Liszcz. Witam panią bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Daj Boże.
Mama adopcyjna czworga dorosłych dzieci, bo chcę, tak dlatego o tym mówię, bo chcemy dziś poruszyć też sprawę fazu alkoholowego zespołu płodowego, czy spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu. Małżonka świętej pamięci doktora nauk medycznych, psychiatry Krzysztofa Liszcza. Telefonuję do pani, bo corocznie 9 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień FAS, w którym w szczególny sposób zwraca się uwagę na zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka wynikającego z picia alkoholu przez kobiety, mówi się, w ciąży, ale jak rozmawialiśmy wczoraj, że większy problem jest, że piją przed i w ogóle, że piją kobiety. Pani Katarzyno, to też był wielki krok, to co państwo uczyniliście. Pytanie dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy, czym jest ten alkoholowy zespół płodowy? Co to znaczy? Jaka to jest jednostka chorobowa?
FAS to jest skrót z angielskiego Fetal Alcohol Syndrome. Przyjęło się w Polsce teraz nazywać to alkoholowym zespołem płodowym, ale przed laty, kiedy po raz pierwszy na ten temat pojawiła się literatura polska, to doktor Jerzy Miłkowski przetłumaczył to jako zespół alkoholizowanego płodu. Żałuję bardzo, że to jego tłumaczenie, ta nazwa się nie przyjęła, bo ona oddaje dramat tego dziecka, które u początku swego życia jest narażone na alkohol. I w zależności od tego, w jakim okresie tego życia płodowego alkohol penetruje, to takie są też uszkodzenia. Oczywiście największe są tam, gdzie to picie jest ciągłym piciem, gdzie jest piciem dramatycznym, gdzie jest piciem matki uzależnionej, ale bywa też tak, że jest piciem, które nie ma ze sobą takiego ładunku dramatu. Jest piciem okazjonalnym, ale intensywnym. Picie u kobiet w naszej kulturze stało się powszechne. Nawet badania ostatnie pokazują, że dziewczęta szybciej zaczynają sięgać po alkohol i bardziej intensywnie niż chłopcy. Są badania, które na wiele sposobów starają się zobrazować i poznać cały mechanizm uszkadzającego działania alkoholu. Te badania oczywiście robi się na zwierzętach. I były w istocie takie badania, gdzie myszy były alkoholizowane na różnych etapach. Wkrótce przed zapłodnieniem, zaraz po zapłodnieniu, później w kolejnych etapach ciąży i wreszcie w okresie karmienia. I okazało się, że największe zniszczenia dla narodzonego zwierzęcia były u tych miotów, których matki były alkoholizowane tuż przed zapłodnieniem. Więc nie ma żadnego momentu w czasie ciąży i potem w czasie karmienia, który byłby momentem bezpiecznym dla dziecka. I to jest czas, kiedy absolutnie nie należy sięgać po alkohol.
Co chcielibyśmy dzisiaj też, pani Katarzyno, powiedzieć szeroko pojętemu społeczeństwu, bo jakby oczy zwrócone są na kobiety, prawda, że to one stają się matkami. Wiemy, że dziś ten alkohol, bo bardzo często mówi się, że picie alkoholu przez kobiety w ciąży, a teraz pani mówi nam, że nawet ta okazjonalna spożycie alkoholu może spowodować, że dziecko będzie będzie miało uszkodzony mózg. Też to uszkodzenie wynika z działania alkoholu na mózg rozwijającego się później w łonie matki. Mogą ujawniać się też w różnych etapach jego rozwoju, być przyczyną wielu trudności w procesie na przykład uczenia się, czy w ogóle funkcjonowania. Więc to jest też taka sytuacja, której rodzice, świadomi rodzice, świadoma matka i ojciec może zapobiec. I teraz co powinniśmy powiedzieć, bo dzień, ten jutrzejszy dzień, Międzynarodowy Dzień FAS, możemy obejść, możemy o tym powiedzieć, przekazać w serwisach informacyjnych, no i znowu przejdzie bez echa. I co takiego winniśmy powiedzieć, bo nieraz się pytam, to ile alkoholu może wypić kobieta przed ciążą, w ciąży, aby dziecko urodziło się zdrowe, bo to tutaj jasno to trzeba powiedzieć, zależy w 100% od mamy i taty.
Tak. Jest takie źródło, które zawsze jest dla nas, chrześcijan, źródłem najważniejszym. Tym źródłem jest Biblia. W Księdze Sędziów padają takie słowa, które później się powtarzają już w Nowym Testamencie. To są słowa skierowane do matki Samsona. Poczniesz i porodzisz syna. Identyczne słowa usłyszała Maryja. Poczniesz i porodzisz syna, ale anioł mówi do matki Samsona, lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery. Ten przekaz jest od dawna. To Bóg nam dał to wskazanie. Więc my żadnej mądrości tutaj nowej nie głosimy. To jest oczywista rzecz od dawna. Ale to, co współcześnie się obserwuje, piją najczęściej, uzależnione są te kobiety, które były bardzo w życiu poranione. Często jako dziewczynki były wykorzystywane. To jest dramat. U nas się przyjęło coś takiego, że jak kobieta pije, to natychmiast oceniamy moralnie i skreślamy. Mój mąż, który zajmował się terapią uzależnień i zajmował się potem szczególnie właśnie dziećmi z FAS, bardzo starał się nie oceniać tych kobiet, znając losy tych kobiet i ich osamotnienie często, olbrzymie osamotnienie. Także ja z okazji tego dnia fasu, który jutro przypada, apelowałabym do mężczyzn, do tych, którzy mogą dać wsparcie kobiecie, żeby one czując to wsparcie i tę pomoc i tę trzeźwość też ojca dziecka, żeby oni się włączyli w to wsparcie.
Ja tak na początku podkreśliłem, że pani jest matką adopcyjną czworga dorosłych dzieci, tak, właśnie po FAS.
Tak.
No i teraz pytanie, gdy słyszymy, że FAS to wyrok, etykieta dla dziecka, co pani, bo wiem, że z mężem przecież od wielu, wielu lat prowadziliście, podejmowaliście różnego rodzaju działania. Mąż też stworzył zespół, w którym pani chyba do dziś pracuje, funkcjonuje. I zresztą sami podjęliście bardzo świadome działania, by przyjąć dziecko, które, no, można powiedzieć, jest trudne. Tak? Czy to spotykają się rodzice z większym trudem, prawda, jeszcze można być nie swoje dzieci, a jednak poświęcamy im całe nasze życie, największą uwagę, miłość, troskę.
Olbrzymi procent wśród dzieci adoptowanych to są dzieci, które są właśnie uszkodzone alkoholowo w różnym stopniu. Nie wszystkie tak głęboko, że mają pełnoobjawowy FAS, jak jedna z moich córek, tak głęboki, że ma porażenie czterokończynowe, ale to nie są tylko problemy związane z uszkodzeniem mózgu, to są problemy związane z uszkodzeniem też innych narządów, w zależności od tego, który narząd się tworzył. Zaburzona jest cała gospodarka hormonalna, inaczej zbudowana jest skóra, bo kiedy rozwija się zgrzebienia, a jest atakowany ten cały układ alkoholem, to ta tkanka skórna, to unerwienie jest też zupełnie inne. I te dzieci mogą przy wielkiej trosce i wsparciu za sprawą plastyczności mózgu pokonać wiele barier takich chociażby edukacyjnych, chociaż jest to naprawdę trudne. Trudne, bo one mają różne zaburzenia z pamięcią, z koncentracją. No ale nasza córka, mimo że zaczynała naprawdę w bardzo na niskim poziomie rozwoju, dosyć powiedzieć, że jak ją adoptowaliśmy, miała 2 lata, iloraz inteligencji 19, ważyła 7400. Ale ta rehabilitacja doprowadziła do tego, że poszła do normalnej szkoły, skończyła liceum i policjalne szkoły. Więc to można pokonać, ale cierpienie, które jest związane i z porażeniem, i z problemami skórnymi, i chociażby z cukrzycą, która jest wtórnym efektem zaburzeń hormonalnych, to dziecko pozostaje jako dziecko, jako dorosły. Szczególnie to zaczyna się rozwijać właśnie już w okresie dojrzewania, różne wtórne konsekwencje tego uszkodzenia.
Pani Katarzyno, pytanie, co najważniejsze jest w opiece, pomocy dla dzieci z FAS, czy co winni wiedzieć rodzice, czy ci rodzice, którzy na przykład zdecydują się na taką adopcję, jak wygląda to wsparcie, pomoc rodziców od strony specjalistów, na ile my też mamy tutaj to rozbudowane i świadomi jesteśmy tego, bo ja tak, no nawet czytając różnego rodzaju informacje, bo mówi się wiele o zespole Downa, też teraz zmieniły się już zapisy z racji konstytucji, że jednak człowiek ma prawo, nawet który jest oceniany, że będzie miał jakieś zaburzenia, ma prawo do życia. I właśnie przeczytałem, że FAS występuje ponad 10 razy częściej niż zespół Downa.
Tak, takie są badania. No, jeżeli spojrzymy na powszechność picia, to się nie będziemy temu dziwić. Zaczyna się od tego, że jeżeli na przykład pijana matka trafia na porodówkę i diagnozuje się u dziecka FAS, co od niedawna się dopiero dzieje, a nawet jeżeli się tego fasu nie diagnozuje, tylko jest pijana matka, to z automatu matce zabiera się to dziecko i dziecko nie dość, że jest uszkodzone alkoholowo, prenatalnie, to jest uszkodzone traumą wczesnodziecięcą, która atakuje ten tworzący się mózg, bo w człowieczym życiu nie ma większej traumy niż oddzielenie od matki dziecka po porodzie. Trauma, którą przeżywa żołnierz na froncie, uważana za największy rodzaj traumy, trauma stresu bojowego, nijak się ma do tej wczesnodziecięcej traumy, bo na wojnę idzie człowiek zupełnie świadomy, który ma już utworzony mózg i pewne strategie życiowe wypracowane. A to maleństwo tego wszystkiego nie ma i ona potem idzie przez życie z olbrzymim lękiem. Z olbrzymim lękiem. I ten lęk w nim trwa. Jeżeli bym miała coś radzić rodzicom adopcyjnym, którzy te dzieci wychowują, to przede wszystkim to, żeby oni sami byli ostoją spokoju dla tych dzieci. Żeby własnym spokojem, tak jak można śmiechem zarazić, jak ziewaniem można zarazić, żeby tym spokojem zarażać te przyjęte dzieci. Bo to daje im szansę na pokonanie tego wewnętrznego lęku, znalezienie bezpiecznego opiekuna. To nie jest też... Sięgnę znowu do Pisma Świętego. Chrystus po zmartwychwstaniu przyniósł nam pokój. To były jego pierwsze słowa: pokój wam. I ten pokój jest najbardziej potrzebny tym dzieciom.
Pani Katarzyna, co pani powiedziałaby młodym ludziom, młodym mężczyznom, młodym kobietom, bo to też próbujemy taki nowoczesny styl życia wprowadzać wolnie od jakichkolwiek problemów. Jakoś to będzie. Nie do końca reflektujemy w perspektywie tej odpowiedzialności za siebie nawzajem, za te decyzje, które podejmujemy i ta odpowiedź też, ta odpowiedzialność względem dziecka, którego stają się rodzicami, czy mogą stać się rodzicami.
Najchętniej bym ich zaprosiła do rodzin, które wychowują te dzieci, żeby wsparli te rodziny swoją młodzieńczą energią w terapii. Ja miałam to szczęście, że kiedy nasza córka była maleńka, to pomagali nam właśnie wolontariusze. Wielu z nich zresztą potem zdecydowało się na studia medyczne, pedagogiczne, psychologiczne. Halo?
Tak, tak. Bardzo dziękuję, pani Katarzyno. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy całą rodzinę. O mężu też świętej pamięci, wielkim człowieku. Zresztą pani o tym wie, doktor Krzysztof Liszcz, psychiatra, który podjął ten wysiłek, stworzył zespół, pokazał nam też tych, którzy są profesjonalni ekspertami, którzy otwierają całe swoje życie, swój dorobek naukowy, by pomagać, by też jak gdyby ten kaganek oświaty w tej właśnie materii wprowadzać w tą przestrzeń naszego życia społecznego. Bardzo dziękuję pani Katarzyno.
I ja dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani Katarzyna Liszcz.